Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
Misja specjalna w RMF FM. Zbrodniarz wojenny to nie metafora. Henry Kissinger. Demon amerykańskiej polityki.
W niedzielę, 13 czerwca 1971 roku, na pierwszej stronie dziennika New York Times pojawił się artykuł ujawniający ściśle tajne dokumenty dotyczące polityki Stanów Zjednoczonych w Wietnamie.
Na jaw wyszły kłamstwa administracji prezydentów USA.
Amerykanie i Kongres Stanów Zjednoczonych czuli się oszukani.
Niedzielny numer New York Timesa szybko trafił na biurko doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Henry'ego Kissingera.
Kissinger urodził się w Bawarii wiosną 1923 roku w rodzinie żydowskiej jako Heinz Albert.
W wieku 15 lat wyemigrował z rodzicami do Stanów Zjednoczonych.
Szybko przeobraził się z Heinza w Henry'ego.
W 1943 roku założył mundur i wyjechał na front do Europy.
Służył w wywiadzie 84. Dywizji Piechoty. Zgłaszał się do niebezpiecznych misji wywiadowczych podczas bitwy w Ardenach.
30 lat później nadal służył Stanom Zjednoczonym.
Kissinger był prawą ręką prezydenta Richarda Nixona, zaangażowanym w prowadzenie polityki międzynarodowej.
Pasowali do siebie.
Mówiono, że obaj byli nieuleczalnie skryci i obaj notorycznie manipulowali ludźmi.
Nixon i Kissinger działali w takiej tajemnicy, że CIA mogłaby się od nich uczyć.
Pisał Tim Winner w historii CIA.
Po przeczytaniu artykułu w New York Timesie był wściekły.
Tylko sprzeciw wobec tej publikacji przekreśli ten niebezpieczny precedens. Wyciek tajemnic państwowych do mediów uniemożliwi dyplomację.
Tłumaczył Kissinger prezydentowi.
Nie było to jednak takie proste.
W Stanach Zjednoczonych obowiązywała pierwsza poprawka do konstytucji, która gwarantowała prasie nietykalność.
Już w 1791 roku pisano: Kongres nie wprowadzi ustaw ograniczających wolność słowa lub prasy.
Historyk Paul Johnson zauważał, że
w Wielkiej Brytanii osoby zamieszane w taką aferę trafiłyby do więzienia na mocy ustaw o bezpieczeństwie państwa.
Tymczasem w Stanach można było ścigać tylko tę osobę, która sprokurowała przeciek.
Ale nikt z administracji Nixona nie wiedział, kto stoi za tą aferą.
Wtedy prezydent przygotował specjalną grupę tzw. White House Plumbers, czyli hydraulików z Białego Domu, która miała znaleźć odpowiedź na pytanie.
Kto za tym wszystkim stoi?
Tej specjalnej brygadzie śledczej pozwolono używać środków niezgodnych z prawem, włącznie z włamaniem się do prywatnych mieszkań, byle tylko zidentyfikować sprawcę.
Pisał dalej Johnson.
Nie udało się, sprawca ujawnił się sam.
Pod koniec czerwca sam się zgłosił z dokumentami do sądu w Bostonie.
Nazywał się Daniel Ellsberg. W latach 60. służył w Wietnamie jako cywilny pracownik Departamentu Stanu.
Po powrocie sekretarz obrony Robert McNamara zlecił mu przygotowanie dokumentów tajnej historii wojny w Wietnamie.
Ellsberg miał dostęp do wszystkich tajnych dokumentów.
Kiedy poznał treść ich wszystkich, poskładał puzzle.
Stany Zjednoczone były skazane na przegraną w wojnie. Czym dobrze wiedział rząd, a mimo to nie chce poinformować o tym opinii publicznej.
Postanowił podzielić się tą wiedzą z Amerykanami.
Rozpoczął od spotkań z politykami, ale kiedy tylko dowiadywali się, w czym rzecz, rezygnowali ze spotkania.
Ellsberg chwycił się innego sposobu.
Skorzystał z możliwości, które daje czwarta władza, to znaczy prasa i dziennikarze.
Uznałem, że jako odpowiedzialny obywatel nie mogę dłużej ukrywać tych informacji przed amerykańską opinią publiczną. Zrobiłem to na własne ryzyko i jestem gotów odpowiedzieć na wszystkie konsekwencje tej decyzji.
O konsekwencjach pomyślał Kissinger.
Na początek rozkazał agentom CIA stworzyć psychologiczny portret Daniela Ellsberga.
Nie chciał przy tym pamiętać, że status CIA zabrania szpiegowania Amerykanów.
Drugim krokiem było oskarżenie Ellsberga na podstawie ustawy o szpiegostwie z czasów I wojny światowej.
Groziło mu nawet 115 lat więzienia.
Proces rozpoczął się po 2 latach, na początku 1973 roku.
Powoli zaczęły wychodzić na jaw fakty obciążające rząd Stanów Zjednoczonych.
Okazało się, że Ellsberg był niezgodnie z prawem podsłuchiwany przez FBI na zlecenie prezydenta bez nakazu sądowego.
To między innymi z powodu tych nielegalnych podsłuchów sąd zakończył proces i uniewinnił Ellsberga.
Afera Pentagon Papers pokazała niekonstytucyjne mechanizmy, jakimi posługiwał się rząd Stanów Zjednoczonych w latach 60. i 70. zeszłego wieku.
I wiele wskazuje na to, że ani Nixon, ani Kissinger nie wyciągnęli z niej lekcji.
Nadal ukrywali szczegóły negocjacji z Rosjanami i komunistami z Wietnamu nawet przed dyplomatami z Białego Domu.
Nie konsultowali w gronie sekretarzy rządowych decyzji rozszerzenia wojny w Azji na sąsiadujące z Wietnamem kraje.
Dlatego niewielu ludzi w otoczeniu Nixona wiedziało, że CIA dostała rozkaz wysyłania komandosów w tajnych misjach do Laosu i Kambodży.
Kissinger tymczasem zastanawiał się, gdzie najlepiej zbombardować Laos samolotami B-52.
Analitycy CIA wytypowali 6 obozów Armii Wietnamu Północnego.
Amerykańscy żołnierze nazywali je bambusowym Pentagonem.
Ale nie było tam nic oprócz tuneli i namiotów.
Zniszczono je, zrzucając ładunek 108 tysięcy ton bomb.
Ten nimb tajemnicy wiszący nad gabinetem owalnym prezydenta wziął się z chorobliwego braku zaufania do polityków,
sędziów,
dziennikarzy i agencji wywiadowczych.
CIA, NSA i FBI szpiegowali Amerykanów. Nixon i Kissinger zakładali podsłuchy asystentom i dziennikarzom waszyngtońskim.
W Białym Domu i w Camp David zamontowano najnowocześniejsze sterowane głosem mikrofony.
Przez 2,5 roku nagrano aż 3700 godzin rozmów.
To Henry wymyślił te cholerne podsłuchy.
Tłumaczył się Nixon prasie w maju 1973 roku.
A Kissinger odsłuchiwał każdą z tych taśm. Upajał się tym, taplał.
A potem przyszedł czas na CIA.
Nixon obiecał sobie, że zniszczy CIA i odbuduje na nowo według własnych reguł.
Pozbądźcie się tych błaznów,
mówił rozdrażniony Nixon.
Jaki z nich pożytek? Trzymają tam 40 tysięcy ludzi, którzy czytają gazety.
Do krucjaty przeciw CIA włączył się Kissinger.
Bo to jemu marzyło się kierowanie nowym, zreformowanym wywiadem.
Nie tym razem, Henry,
powiedział mu prezydent.
Jeśli kongres usłyszy, że powierzyłem ci CIA, to rozpęta piekło.
Kissinger był niebywale aktywny. Jako doradca do spraw bezpieczeństwa mieszał się do wielu spraw dotyczących nie tylko polityki międzynarodowej.
Wyrósł przy boku Nixona na szarą eminencję.
W Waszyngtonie mówiono, że to Kissinger, a nie Nixon, rządzi Ameryką.
I to właśnie ta nieograniczona władza nie podobała się kongresowi.
Kissinger wprawdzie nie został szefem CIA, ale mimo to wciąż miał decydujący wpływ na politykę zagraniczną, w tym misje wywiadowcze, również te militarne.
To on decydował o wynikach wyborów w krajach trzeciego świata.
To on tworzył rządy i je obalał.
Wierzył w demokrację, jeśli było mu to wygodne. Nie cofał się przed poparciem dyktatorów.
W kraju Kissinger podsłuchiwał swoich oponentów.
Mówił o nim dziennikarz Christopher Hitchens.
A tych zagranicznych unicestwiał. Zbrodniarz wojenny to nie metafora, to opis czynów Kissingera.
Czy słusznie?
Kissinger wszystkie swoje decyzje, zarówno te dobre, jak i te kontrowersyjne, tłumaczył interesem Stanów Zjednoczonych.
Tymczasem szef CIA William Colby starał się uzmysłowić Kissingerowi szkodliwość niektórych jego kroków.
Każdy dokument, który wskazuje na amerykański udział w zabójstwach, jest katastrofą dla polityki zagranicznej.
Ale Kissinger wiedział, że taki dokument można ukryć bądź zniszczyć.
Nie zajmował się tym dłużej, bo pochłonęła go sprawa Chile.
W Chile zbliżały się wybory prezydenckie. Było 2 kandydatów. Jednego popierał Waszyngton, drugiego Moskwa.
Nie możemy sobie pozwolić na stratę tego kraju.
Mówiono w CIA.
Uważamy, że komuchy sypią forsą, ale nie mamy dowodów. Oni też muszą myśleć, że sypiemy kasą, ale też nie mają dowodów.
USA wydały na Chile niemal 2 miliony dolarów.
Ile wydało KGB, dokładnie nie wiadomo, ale historycy przyjmują, że dużo mniej.
Pieniądze jednak nie pomogły i popierany przez USA kandydat przegrał.
Kissinger zareagował nerwowo.
Nie rozumiem, dlaczego mamy stać z boku i patrzeć, jak jakiś kraj staje się komunistyczny z powodu nieodpowiedzialności własnego narodu. Kwestie te są zbyt ważne, aby chilijscy wyborcy mogli sami zdecydować.
Zdesperowany Kissinger zlecił CIA zbadanie szans na przewrót wojskowy.
Okazało się, że były niewielkie.
Ale Kissinger był uparty.
musiał zdać się na CIA.
Skontaktujcie się z generałami i dajcie im do zrozumienia, że rząd amerykański chce rozwiązania militarnego.
To jednak nie było takie proste. Zdaniem oficerów rezydentury CIA w armii chilijskiej brakowało generałów godnych zaufania.
A ci, którzy chętnie podjęliby się misji obalenia prezydenta, gwarantowali tylko chaos i masowy rozlew krwi.
Z zamachu stanu nic nie wyszło.
Popierany przez Związek Radziecki Salvador Allende został prezydentem.
Ale CIA działała dalej.
Przez kolejne dwa lata USA wpompowały w Chile 10 milionów dolarów. Efektem był polityczny i gospodarczy chaos.
Na efekty czekano do lata 1973 roku, kiedy to...
Do Kissingera przyszła depesza z chilijskiej rezydentury CIA.
W ciągu najbliższych kilku godzin Stany Zjednoczone otrzymają prośbę o pomoc od wysokiego oficera należącego do grupy chilijskich wojskowych planujących obalenie prezydenta Allende.
Ten wysoki oficer nazywał się Augusto Pinochet.
11 września 1973 roku przeprowadził zamach stanu i wygrał.
Prezydent Allende popełnił samobójstwo.
Ani ta śmierć, ani terror Pinocheta, który sięgnął ponad 3200 ofiar śmiertelnych, nie przeszkadzał Stanom Zjednoczonym.
Kiedy zabrakło miejsca w więzieniach, na obozy koncentracyjne zmieniono stadiony.
Również ten największy, Estadio Nacional w Santiago.
Tym, którym udało się uciec, złożyli pozwy sądowe przeciw Kissingerowi w sądach Ameryki Południowej, w Hiszpanii i we Francji.
Każdy, kto wprawia w ruch zamach stanu, może być pociągnięty do odpowiedzialności za oczywiste i prawdopodobne konsekwencje takich działań.
Usłyszał Henry Kissinger od kolegi po fachu, radcy prezydenta.
Nie przejął się.
To nie leżało w jego naturze. On uważał, że polityka wymaga ofiar.
Żołnierze są tępymi, głupimi zwierzętami używanymi w polityce zagranicznej.
Mawiał.
Jak mało kto potrafił zadbać o swój PR.
W 1972 roku tygodnik Time ogłosił go Człowiekiem Roku.
W 1973 otrzymał pokojową Nagrodę Nobla za wkład w negocjacje pokojowe kończące wojnę w Wietnamie.
W proteście dwóch członków Komitetu Noblowskiego złożyło rezygnację.
I chyba mieli sporo racji, skoro w zaciszu waszyngtońskich gabinetów Kissinger nakazał
kontynuować wojnę innymi środkami dla zachowania niekomunistycznego Wietnamu.
Ale kiedy rok później Kongres drastycznie ograniczył pieniądze przeznaczone na wojnę,
kiedy coraz mniej samolotów amerykańskich pojawiało się nad Wietnamem, a armia lądowa wycofywała dywizję, sytuacja zrobiła się beznadziejna, tym bardziej, że
armia Wietnamu Północnego rozpoczęła ofensywę na południe.
2 kwietnia 1975 roku Bill Colby poinformował prezydenta, że Amerykanie w każdej chwili mogą przegrać wojnę w Wietnamie.
Jak zwykle w takich sytuacjach inicjatywę przejął Kissinger.
Czy gdziekolwiek w Wietnamie Południowym mamy szansę ustanowić front i powstrzymać północnych Wietnamczyków?
Tak, tu na północ od Saigonu.
Czy Wietnam Południowy padnie?
Nie mam co do tego wątpliwości.
Ambasador powinien zacząć przygotowywać plan ewakuacji.
A potem zaczął się martwić o ludzi zaangażowanych w programie Phoenix.
Chodziło o przesłuchania, a nawet tortury osób podejrzanych o współpracę z Wietkongiem.
Tajne dane mówiły o 20 tysiącach zabitych.
Teraz powinniśmy się zastanowić, czy chcemy się bronić w Saigonie, czy negocjować porozumienie.
Żadnych negocjacji. Żadnych! Przynajmniej dopóki ja siedzę na tym stołku.
A potem dodał równie mocno podniesionym głosem.
Dalej wysyłajcie broń do Saigonu i niech północ i południe same to rozstrzygną. Nie możemy tu nic uratować.
Nic, oprócz ludzi.
Zauważył Colby.
Ale Kissinger zbył tę uwagę machnięciem ręki.
Tydzień później Colby pokazał się w Białym Domu.
Armie komunistów okrążyły Saigon, a także stolice Laosu i Kambodży. Musimy zacząć ewakuację wszystkich Amerykanów. To będzie kilka tysięcy ludzi i zapewne kilkadziesiąt tysięcy Wietnamczyków.
Saigon padł po 3 tygodniach, 29 kwietnia 1975 roku.
Ambasada Stanów Zjednoczonych wyglądała jak cyrk do kwadratu i to bez konferansjera.
Połowa personelu niszczyła dokumenty i darła zdjęcia prezydenta i Kissingera.
Instrukcje z Waszyngtonu odebrano w Saigonie nadzwyczaj szybko.
Natychmiast przeprowadzić ewakuację zbędnego personelu.
Rozpoczynała się operacja Frequent Wind.
Przez dwa dni, 29 i 30 kwietnia, helikoptery ewakuowały około 7 tysięcy Amerykanów.
Już po zmroku Tom Polgar, rezydent CIA w ambasadzie, skończył palić książki szyfrów i dokumenty.
A potem wysłał depeszę do Waszyngtonu.
To była długa walka i przegraliśmy ją. Miejmy nadzieję, że nie będzie kolejnego Wietnamu i że nauczyliśmy się czegoś z tej lekcji. Saigon żegna się z państwem.
Kiedy skończył, zniszczył radiostację. Nad ranem wszedł po metalowych schodkach do helikoptera.
Kissinger przegrał.
A jednak pozostał na stanowisku jeszcze 2 lata, do końca kadencji prezydenta Geralda Forda.
Zachowywał się niczym dyplomata wyjęty żywcem z zeszłej epoki, relikt imperializmu XIX wieku. Czuł za sobą moc Stanów Zjednoczonych i próbował znaleźć dla niej ujście.
Motto prowadzonej przez Kissingera polityki zamykało się w jednym zdaniu.
Ameryka nie ma stałych przyjaciół ani wrogów, tylko interesy.
Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.